Szanowni Państwo, pozdrawiamy z Lublina wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym. W ostatnim tygodniu Wielkiego Postu przedstawimy książki, które wspierają nas w osobistym rozwoju, przybliżają wielkanocne obrzędy oraz takie, które pozwolą umilić świąteczne chwile. Jeśli zainteresują Państwa jakieś publikacje, to wyczerpujące informacje o każdej z nich odnajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl lub na miejscu w Lublinie w naszej księgarni przy ulicy 3 Maja 22. Nasze omówienie zacznijmy od znanej już słuchaczom książki Kształcenie charakteru ojca Mariana Pirożnickiego. Wiemy, że jest to znakomita pomoc dla młodych ludzi w wypracowaniu szlachetnej i mocnej osobowości. Wybitny wychowawca z zakonu redemptorystów starał się w niej ukazać prostym językiem pewne drogi do osiągnięcia doskonałości, bo tylko silni ludzie potrafią walczyć z przeciwnościami losu i opierać się szkodliwej presji otoczenia. Książkę Kształcenie charakteru ojciec Pirożnicki dedykował młodym entuzjastom, którzy pragną budować Polskę od wewnątrz, tym, którzy postanowili reformę świata zacząć od samych siebie. Obecnie wznowiona została druga pozycja tego autora pod tytułem Baczność młodzieńcza. W tytule zaznaczony jest adresat książeczki – młody człowiek, chłopiec, młodzieniec, młody mężczyzna. Do niego jest skierowane wezwanie do pracy nad sobą. W książeczce Baczność młodzieńcze znajdziemy zbiór prostych porad na temat tego, co robić, by żyć godnie i szczęśliwie. We współczesnej pedagogice brakuje takich jasnych wskazówek przekazywanych z radością, optymizmem i szacunkiem dla młodzieży. Jednocześnie obserwujemy kryzys męskości. Wielu rodziców zastanawia się, co zrobić, by ich syn wyrastał na mężczyznę silnego, szlachetnego i odpowiedzialnego. Książka Baczność młodzieńcza z pewnością im pomoże, tym bardziej, że napisana jest językiem zrozumiałym dla każdego nastolatka, pozbawionym trudnych sformułowań i naukowej argumentacji. Mówiąc o męskości, nie możemy zapominać o innym wymiarze męstwa, jakim jest walka za ojczyznę. Polska niepodległość jest przecież owocem męstwa tysięcy Polaków, tych znanych i tych bezimiennie ginących na wszystkich frontach. Świadectwo ich walki odnajdziemy w książce Wspomnienia wojenne 1918-1920 Tadeusza Kossaka. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy poświęconej tej publikacji, przeprowadzonej z panem doktorem Andrzejem Gładyszem, historykiem wojskowości z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szanowny panie doktorze, czego możemy się dowiedzieć ze wspomnień wojennych o ułańskim życiu?
To znaczy z całą pewnością widać u Kossaka zamiłowanie do tego wojskowego sznytu. Zresztą, jak Państwo będziecie mogli przeczytać, to był jeden z wielu Kossaków spokrewnionych z sobą, biorących udział w działaniach wojennych. Mam na myśli tu również jego brata, słynnego malarza Wojciecha, ale także szereg kuzynostwa. Ułan, strzelec konny nawet, bo te przydziały w przypadku Tadeusza Kossaka się zmieniały. I co bardzo ważne, członek elity społecznej, czy przedstawiciel tej elity społecznej, który tak naprawdę na co dzień w wojsku obcował nie tylko ze zwykłymi szeregowymi żołnierzami, czy ze swoimi podkomendnymi, ale także miał bliski i dobry kontakt z generalicją polską, czyli z ludźmi, którzy w istocie decydowali o przebiegu działań, czy to na poziomie taktycznym, czy też na poziomie strategicznym. A więc człowiek bywały zarówno na salonach, w dowództwie wojskowym, jak i na polu bitwy. Znający bitwę od podszewki, bo biorący wielokrotnie udział w działaniach wojennych osobiście, z zagrożeniem własnego życia, ale także kochający mundur, kochający wojsko, niewątpliwie kochający swoje konie i wielokrotnie o tym będziemy mogli czytać, jak on żałuje, że któreś ze zwierząt akurat w tym momencie nie może mu towarzyszyć, bo z pewnością sprawiłoby się wspaniale. Bardzo często spotykamy się z informacjami, jak dba o konie, nie tylko własne, ale także o konie dla swojego szwadronu, czy później dywizjonu, że rzeczywiście to zwierzę, myślę, że może nie wprost to pada, ale ale na pewno pośrednio da się ten charakter odczytać, że koń współdecyduje o sukcesie żołnierza. Też bardzo ciekawe passusy jako człowieka doskonale obznajomionego z techniką ujeżdżania zwierząt, dotyczące tresury koni, czym ona się różni w poszczególnych krajach zaborczych, dlaczego konie rosyjskie może są bardziej zmęczone, czy inaczej dają się powodzić. No wszystko takie smaczki, myślę, że ciekawe nie tylko dla miłośnika wojska, ale w ogóle dla miłośnika historii, dla miłośnika zwierząt także, bo Kossak niewątpliwie był wielkim miłośnikiem i znawcą koni.
Co pana szczególnie poruszyło w lekturze wspomnień wojennych?
Myślę, że dla mnie takim najbardziej niesamowitym doświadczeniem było spotkanie się z relacją człowieka o ogromnych horyzontach intelektualnych, towarzyskich, kulturalnych, który o wojnie mówi w sposób bardzo prosty, często bardzo dosadny. Ale on jakby nie stara się dorabiać do tego jakiejś wielkiej ideologii, nie pokazuje tu ogromnego bohaterstwa, chociaż oczywiście potrafi chwalić przede wszystkim swoich podkomendnych, o swoich sukcesach mówi rzadko. Natomiast no, potrafi pokazać wojnę tak naprawdę od podszewki, bez jakiegoś przesadnego pietyzmu, a jednocześnie z pokazaniem tego, że dla wszystkich żołnierzy ten cel był jasny, że była nim Polska.
Dziękujemy panu Andrzejowi Gładyszowi za rozmowę. Pan Andrzej jest nie tylko znakomitym historykiem wojskowości, ale także aktorem, który użyczył głosu do dźwiękowej interpretacji dwóch książek Zofii Kossak dla młodzieży: Gród nad jeziorem oraz Puszkarz Orbano. Pierwsza z nich, Gród nad jeziorem, już zdobyła państwa ogromną sympatię. Barwna opowieść o życiu naszych słowiańskich przodków, o ich obyczajach i wierzeniach, pracy i zabawach może spodobać się czytelnikowi w każdym wieku. Drugą pozycją, którą zinterpretował pan Andrzej Gładysz, jest Puszkarz Orbano, książka, która przenosi nas do ulubionej epoki Zofii Kossak, do średniowiecza. W egzotycznej scenerii bizantyjskiego Konstantynopola uczestniczymy w przygodach 15-letniego Maria, na którego młodzieńcze barki spadła odpowiedzialność za uratowanie miasta od arabskiej inwazji. Wysłuchajmy teraz fragmentu wersji dźwiękowej Puszkarza Orbano w interpretacji Andrzeja Gładysza. Nagranie to jest dołączone w formie audiobooka do wersji drukowanej książki.
Mario wysunął się z namiotu zrozpaczony. Usiadł na trawie, obejmując dłońmi strudzone kolana. Jak wszystkie baterie, tak i ta znajdowała się na wzgórzu i widać stąd było oblegane miasto niby na dłoni. Mury opasujące je do niedawna dumnym, gładkim pierścieniem, dziś skruszone, wyszczerbione, dawały obraz ruiny. Zbyt młody i prosty, by zrozumieć, co przedstawiało Bizancjum, miasto więcej niżli tysiącletniej kultury, siedlisko wiedzy i skarbów sztuki, gród nie mający sobie równego na świecie, chłopiec odczuwał jednak żal przechodzący jego wątłe siły. Czuł niejasno, że w jego oczach kończy się bezpowrotnie, rozpada coś, co stanowiło dotąd o pięknie i wartości życia. Jeszcze 2-3 dni i Konstantynopol istnieć przestanie. Będzie tureckim, podbitym, zniszczonym miastem, nieśmiejącym tchnąć jak Nicea, Adrianopol. To samo spotka Bizancjum, na które patrzył. Ten sam Konstantynopol, miasto strzeżone przez Boga, stanowiące podziw i dumę ludzkości. Zbyt młody również, by zrozumieć, że winę upadku ponosili przede wszystkim i wyłącznie mieszkańcy grodu, co w wielowiekowym zbytku i wygodzie zatracili poczucie twardych konieczności. Całkowitą przyczynę nieszczęścia przypisywał ojcu. On był winien. On wymyślił działa, które rozwaliły mury. Gdyby nie ojciec, sułtan nie zdobyłby grodu. Ojca nazwisko widnieje wyryte na brązie armat. Ojca pamięć zostanie po wiek wieków związana z upadkiem Konstantynopola. Ojca nazwisko, jego, Maria, nazwisko. Ogarniały go bunt, gniew i żałość nieutulona. Poczuł się mały, bezradny, zatęsknił dziecinnie do matki. Wtulić się w jej ramiona i wypłakać nagromadzone w sercu brzemię łez. Ale matki nie było. Nie widział jej już od paru tygodni. Tęskniła za nim w Galacie. Dopytywała krajanów przyjeżdżających z Bizancjum, czy widzieli syna, co robi, czy zdrów. Za ich pośrednictwem błagała go, by powracał. Po co narażał się na pewną śmierć?
Mam nadzieję, że spodobał się Państwu ten krótki epizod z ponad 6-godzinnego nagrania puszkarza Orbano. Również do Ogrodu nad Jeziorem jest dołączona wersja dźwiękowa utworu. Pozostając w kręgu wspaniałego pisarstwa Zofii Kossak, powiedzmy jeszcze o dwóch niedawno wydanych książkach, bardzo ciekawie ukazujących przenikanie się świata ludzkiego i Bożego. Pierwsza z nich, Ognisty wóz, to zbiór opowiadań, których motywem łączącym są znaki Bożego działania w świecie, tajemnicze i dyskretne, a czasem gwałtowne i przejmujące lękiem. Biblijne motywy przeplatają się z ludowymi legendami. Główni bohaterowie to zarówno królowie i prorocy, jak i niepiśmienny pastuch czy wiejska babuszka. Wyjątkową perłą zbioru Ognisty wóz jest opowiadanie nigdy wcześniej nieopublikowane. Zmartwychwstał prawdziwie, którego akcja toczy się w stalinowskiej Rosji. Druga pozycja to Szaleńcy Boże. Książka stanowi zbiór 16 opowiadań o postaciach świętych opartych na motywach wyrosłych z wielowiekowej tradycji. Autorka barwnie i z dużą wrażliwością rozwija stare podania, przypowieści i legendy, nadając im piękną literacką formę. Na kartach antologii chrześcijańskiej świat nadprzyrodzony przeplata się z fantastycznym światem dawnych legend i baśni, sprawiając, że opowieści przesycone są aurą niezwykłości i czaru. Szaleńcy Boże również posiadają wersję dźwiękową dołączoną do drukowanej. Wysłuchajmy więc może fragmentu jednej z opowieści.
Ojciec Andrzej Bobola znał dobrze ten kraj. Poznał wszystkie jego szlaki. Spłynął je łodzią na wiosnę, schodził zimą po lodzie, przebrnął latem po suchych kępach i kłodach w bagno przez smolarzy zwalonych. 10 lat już minęło, jak w Borach apostołował. Z zacisznej katedry profesorskiej, odlubionych studiów i roztrząsań naukowych oderwały go w te zapadłe knieje posłuszeństwo i ciekawość zarazem. Dziś dobrowolnie nie odszedłby stąd za nic. Z uśmiechem wspominał nieraz pierwsze miesiące swego tu pobytu, niezmierne zdumienie i zgrozę uczonego męża, gdy o parę godzin drogi od Pińska natknął się na pogan istotnych, zupełnych, choć niby kiedyś ochrzczonych, nie różniących się niczym od dzikusów, których równocześnie otoczeni glorią misyjną ojcowie koledzy nawracali na dalekich archipelagach. Ludzie ci w latach niedostatku, gdy nie obrodziły bedułki lub pożar w puszczy przepłoszył zwierzynę, stający się kanibalami, czcili słońce, miesiąc i ogień, żaby, węże i padalce, w tajemnej głębi puszczy kłaniali się drzewom odwiecznym. Święty był dla nich las żywiciel, święte rzeki karmicielki. Obwieszeni strąkami kołtunów nosili łapcie z kory, odzież ze skóry i wojowali drewnianym oszczepem. Żelaza nie dotykali, brzydząc się nimi, powiadając, że ziemia rozpruta lemieszem stalowym przestaje rodzić rozgniewana. Zabijali starych i chorych, będących ciężarem. Topili niemowlęta, córki, jak szczeniaki. Mówili mową ruską, z rzadka w ważnych jeno chwilach używając mowy litewskiej, dawnej, zapomnianej, przez książąt i bojarów jako pogańskiej, srogo zakazanej.
Wspomnijmy też powieść Z miłości, jeszcze jedną książkę Zofii Kossak, poświęconą świętości, a właściwie jednemu świętemu, bardzo niezwykłemu. Młodziutkiemu Staszkowi Kostce. Jego krótkie życie toczyło się w zupełnie innej rzeczywistości niż życie współczesnych nastolatków, ale serce człowieka się nie zmienia, więc w Stasiu Kostce, bohaterze książki Z miłości, odnajdujemy pragnienia każdego młodego człowieka, by kochać i móc dla swej miłości poświęcić życie. Dlatego pozostaje on ciągle aktualnym drogowskazem dla często zagubionych młodych ludzi. Warto zachęcać dzieci do czytania takich właśnie dobrych, pozytywnych książek, budujących ich wewnętrzną siłę i poczucie godności. Znakomitą pozycją dla uczniów jest także bestseller pod tytułem Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży. Jej autor, Felix Koneczny, przedstawił historię Polski jako fascynującą epopeję narodu pełnego dumy i szlachetności. Autor słów „Nie można mieć ojczyzny wszędzie i gdziekolwiek” pozwala się dziecku porwać przygodzie, przenosi go w czasie, by wraz z dawnymi bohaterami przeżywało fascynujące wydarzenia. Mamy nadzieję, że książka Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży z zaczytanym chłopczykiem na okładce będzie kolejnym pokoleniom dzieci dawała historyczną wiedzę, dumę z bycia Polakiem, a przede wszystkim radość czytania. Książka jest wydrukowana czytelną, dużą czcionką i jako ilustrację zawiera poczet królów polskich Jana Matejki. Drodzy słuchacze, przypominam, że wyczerpujące informacje o każdej ze wspomnianych publikacji odnajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. A teraz zapraszam do wysłuchania dwóch rozmów przeprowadzonych w czasie 18. Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli i Wychowawców w Lublinie. Pierwszym z naszych rozmówców jest ksiądz dr Marek Dziewiecki, autor książki Rodzina domem miłości i życia.
Proszę księdza, jak mówić do młodych, jak ich zachęcać do założenia rodziny? Jest ksiądz autorem książki Rodzina domem miłości i życia. Czy właśnie jest ciągle tak, że ta miłość dokonuje się tylko w rodzinie? Czy nie można mówić o miłości właśnie w związkach partnerskich?
Otóż tutaj najlepiej odwoływać się do ludzkiej natury, bo Bóg cokolwiek nam proponuje, to nie jest narzucone z zewnątrz, wynika z naszej ludzkiej natury. Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo, a On jest rodziną, jak ja to mówię po mojemu, bo jest wspólnotą kochających się osób, Ojciec, Syn, Duch Święty. I jest rodziną i nam wyjaśnia, że pierwszym złem jest samotność człowieka, bo w samotności nie mamy kogo przyjmować miłości, nie mamy komu okazywać miłości. A pierwszym dobrem jest małżeństwo i rodzina. Dlaczego? Bo to jest największa forma miłości, ta małżeńska najpierw, jaka jest w ogóle do pomyślenia między mężczyzną a kobietą. Bo wziąć kogoś za żonę, za męża, to wziąć za osobę, którą kocham najbardziej na tej ziemi, bardziej niż rodziców, rodzeństwo, niż dzieci, które się pojawią. Ciebie, żono, mężu kocham najbardziej. Po drugie, Tobie zawierzam mój los doczesny, na dobre i na złe. Nawet największym przyjaciołom nie zawierzam. Po trzecie, Tobie chcę okazywać miłość do śmierci z bliska, dlatego będę Ci wierny i nie opuszczę Cię, a nie tylko będę wierny. Więc im bliżej jest ten, kto mi okazuje miłość największą, tym najbardziej mi umacnia. Przyjaciółom mogę okazywać nawet rodzicom, nawet dzieciom dorosłym miłość z daleka, a żonie, mężowi z bliska. I po czwarte, z Tobą i tylko z Tobą chcę mieć dzieci. Więc to jest bezwzględnie największa miłość, jaka może istnieć, a im większa miłość, tym większe poczucie bezpieczeństwa. Tym bardziej radośnie pokonujemy osamotnienie. Więc kiedy to wyjaśniam młodzieży, to aż im oczy zaczynają świecić, nawet chłopakom, a co dopiero dziewczynom, no bo to są ich marzenia. Żeby ktoś mnie pokochał najbardziej, żeby tylko ze mną miał taką więź i żeby mnie aż tak bardzo pokochał, że da mi to na piśmie i przy świadkach, bo tak bardzo zależy na moim losie tej drugiej osobie. Więc wyjaśniam dziewczynom zwłaszcza, jeżeli twój chłopak cię kocha, to jego największym pragnieniem będzie Cię upewnić maksymalnie, że Cię kocha. No bo Cię kocha, to chce Ci dać poczucie bezpieczeństwa, to jest przejaw podstawowej miłości. Więc im bardziej Cię kocha, tym bardziej Ci dać to na piśmie, przy świadkach i z powołaniem się na Boga. No bo nie ma większych gwarancji niż te. Natomiast im bardziej Ci mówi, uwierz mi, zamieszkajmy razem, współżyjmy, nie potrzebujemy tamtego świstka od księdza, to tym bardziej sobie lekceważy Ciebie. Bo chce, żebyś mu zaryzykował, żeby zaryzykował Twoje życie, postawiła na niego, kiedy on się do niczego nie zobowiązuje. Kiedy Cię w dowolnym momencie może rzucić. Mam taki ulubiony eksperyment ze studentami, kiedy mam mniejszą grupę jakąś na spotkaniu. Najpierw puszczam chłopaków i mówię, co to są wolne związki? Nie ma studentek na razie. A wolne związki, jeden przez drugiego mówi, to są takie związki, tak zwane partnerskie, wolne, w którym to związku mogę w każdym momencie opuścić moją dziewczynę i ona nawet nie ma prawa zaprotestować ani zapłakać, no bo to jest wolny związek partnerski. Potem wpuszczam dziewczyny, te studentki na aulę i mówię, zanim zaczniemy, to tak udaję, że nie wiem, że nie było tej rozmowy z chłopakami na ten temat. Mówię, dziewczyny, zanim zaczniemy nasz temat, to może spytam, co to są wolne związki? I wtedy jedna przez drugą dziewczyny mówią, wolne związki proszę księdza to oznaczają, że mój chłopak mnie tak bardzo kocha, że mnie nigdy nie opuści i że nawet nie musi mi tego ślubować, że mnie nigdy nie opuści. To jest przecież pragnienie ludzkiej natury, więc wyjaśniajmy to. Chłopcze, dziewczyno, albo dążysz do największej miłości, jaka jest możliwa na ziemi, że na dobre i złe ten ktoś cię będzie pokocha, także wtedy, kiedy będziesz już starsza, mniej atrakcyjna fizycznie, cieleśnie, seksualnie, ale będziesz skarbem dla tego kogoś, albo ktoś cię wykorzysta, zwłaszcza w młodości, i opuści. Więc decyzja należy do ciebie. Jakie masz aspiracje? Czy chcesz kochać i być kochana, czy tylko chcesz być na jakiś czas używana? Więc jak się to precyzyjnie powie i z miłością, i delikatnie, cierpliwie, a stanowczo w treści, to ogromna większość ma ludzką naturę, jeszcze nie zagłuszoną, więc wie, że Bóg ma rację.
Dziękujemy księdzu Markowi Dziewieckiemu, autorowi książki Rodzina domem miłości i życia. Drugim naszym rozmówcą jest ksiądz dr Bogdan Czupryn, autor książki Prawda o człowieku – fundamentem rozwoju osobowego.
Ja chciałem przekazać na różne sposoby, w różnych aspektach, że u podstaw rozumienia kultury i też budowania kultury znajduje się zawsze konkretna koncepcja człowieka. A więc w zależności od tego, jak będziemy rozumieć człowieka, tak będziemy kształtować system szkolnictwa, tak będziemy rozumieć funkcję państwa, tak będziemy kształtować koncepcję rodziny i tak dalej. I w związku z tym właśnie taki tytuł Prawda o człowieku. Odczytać obiektywną prawdę o człowieku, by na tej prawdzie budować. Chciałem też jakoś przekonać przede wszystkim siebie, ale i innych, że my sami, dla samych siebie, potrzebujemy właściwego rozumienia siebie. Ja nie mogę mieć tylko jakiejś ogólnej wizji siebie. Ja muszę wiedzieć, kim ja jako człowiek rzeczywiście jestem. I z tych racji ta książka może być pomocna również w takim racjonalnym procesie rozumienia siebie.
Dziękujemy księdzu Bogdanowi Czuprynowi, autorowi książki Prawda o człowieku – fundamentem rozwoju osobowego. Drodzy słuchacze, trwający obecnie Wielki Tydzień obfituje w wyjątkowe obrzędy i zwyczaje. Przeżywamy je co roku, ale często nie wiemy skąd się wzięły i jakie jest ich znaczenie. Tajemnice polskich tradycji rozjaśnia bardzo popularna książka Ojców naszych obyczajem, która doczekała się nowego, poszerzonego wydania. Cztery opowiastki o kolejno obchodzonych świętach i zwyczajach następujących po sobie pory roku zostały uzupełnione gawędami z cyklu Od kołyski aż po grób, odnoszącymi się do różnych okresów i wydarzeń ludzkiego życia, lat dzieciństwa, rodzinnych posiłków, ślubów i pogrzebów. W gawędach tych słuchacze odnajdą wspomnienia własnego dzieciństwa i młodości, zapomniane dziś zabawy i zwyczaje. Książka Ojców naszych obyczajem napisana jest z myślą o młodym czytelniku, by mógł sobie wyobrazić, jak wyglądało dzieciństwo jego dziadków. A i starszy czytelnik ze wzruszeniem sięgnie po te pozycje, by przywołać wspomnienia szczęśliwych dni młodości. Co ważne, do książki Ojców naszych obyczajem dołączona jest także wersja dźwiękowa części Cztery pory roku, dzięki czemu osoby o słabym wzroku mogą jej po prostu wysłuchać. Proszę posłuchać fragmentu nagrania o Niedzieli Palmowej.
Wielki Tydzień, zwany też Świętym, obejmujący okres od Niedzieli Palmowej do Wielkanocnej, to kulminacja Wielkiego Postu i najważniejsze dni w roku liturgicznym Kościoła. Rozpoczynają go uroczystości stanowiące pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Niedzielę Palmową tradycyjnie nazywano u nas także wierzbną lub kwietną, a o specyfice jej obrzędów religijnych i towarzyszącej im ludowej obyczajowości zdecydowało właściwie tylko jedno zdanie z Ewangelii świętego Jana. Wielka rzesza, która przyszła na święta, gdy usłyszała, że Jezus zdąża do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie wołając: Hosanna, błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, Król Izraelski. W realiach polskich ewangeliczne gałązki palmowe zostały zastąpione rodzimymi roślinami. Palmy, które dziś kupujemy do poświęcenia, mają postać ozdobnych rózek splecionych z pokolorowanych, suszonych kwiatów i kłosów zbóż. Niegdyś były to natomiast wiązanki z gałązek wierzby, leszczyny, cisu, jałowca i dzikiego wina, czyli tych drzew i krzewów, które według ludowych opowieści, gdy cała przyroda pogrążyła się w żalu po ukrzyżowaniu Chrystusa, najbardziej opłakiwały Zbawiciela. Do wiązanki takiej absolutnie nie można było włączyć gałązek topoli, ponieważ o tym drzewie legendy opowiadały, że dumne i wyniosłe nie ugięło swych gałęzi na znak żałoby po Chrystusie. Natomiast użyczyło ich, czego inne drzewa odmówiły, Judaszowi, który postanowił się powiesić. Z tego powodu listki topoli po wiek wieków muszą drżeć z trwogi przed boskim majestatem. A gałązek tego drzewa nie wolno używać do świętych spraw. Do początków XX wieku w większości wsi polskich przestrzegano obyczaju wspólnego udawania się do kościoła na uroczystości Niedzieli Palmowej. Pochód gromady otwierała ciągnięta na kółkach przez najszacowniejszych gospodarzy wyrzeźbiona w dębinie figura Zbawiciela na osiołku, przed którą dzieci rzucały na drogę gałązki wierzby. Za dębowym Chrystusem, bo tak zwano ową figurę, z palemkami w rękach podążała na mszę cała wiejska społeczność. Poświęconym w kwietną niedzielę palmom przypisywano nadzwyczajną moc. Po wyjściu z kościoła chłostano się nimi wzajemnie po łydkach i ramionach. Wierzono, że taka chłosta wypędzi z człowieka łamanie w kościach. Zaś, by zapewnić sobie zdrowe gardło i płuca, łykano obrywane z palemek wierzbowe bazie.
Tuż po radosnym czasie Wielkiej Nocy nadchodzi Niedziela Miłosierdzia Bożego. Warto w tym czasie sięgnąć po książkę Tajemnica Miłosierdzia Bożego ojca Jacka Woronieckiego. Autor w świetle Bożego objawienia, a także w oparciu o świadectwa wielu mistyków i objawień maryjnych, ukazuje głębi i potęgę Miłosierdzia Bożego. Wskazuje też na ścisły związek między sprawiedliwością a miłosierdziem Bożym, że jedno nie istnieje bez drugiego, stanowiąc nierozerwalną jedność. Widoczny jest tu dokładny plan Boży. Zbliżamy się do czasu próby, który będzie poprzedzony czasem łaski i miłosierdzia. Książka Tajemnica Miłosierdzia Bożego ma na celu jeszcze mocniej uświadomić ludziom wierzącym, ale też tym wszystkim, którzy uciekają od Boga w niewiarę i grzech, że Bóg jest miłosiernym i kochającym Ojcem, który pragnie zbawić i uczynić szczęśliwym każdego człowieka. Drodzy słuchacze, zanim się pożegnamy, przypomnijmy jeszcze raz tytuły omawianych książek. Kształcenie charakteru oraz Baczność młodzieńcza ojca Mariana Pirożyńskiego. Wspomnienia wojenne 1918-1920 Tadeusza Kossaka. Szaleńcy Boży, Ognisty wóz, Puszkarz Orbano, Gród nad jeziorem, Z miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce, Zofii Kossak. Dzieje polskie opowiedziane dla młodzieży, Feliksa Konecznego. Tajemnica Miłosierdzia Bożego ojca Jacka Woronieckiego. Ojców naszych obyczajem Teresy Mazur. Rodzina domem miłości i życia księdza Marka Dziewieckiego. Prawda o człowieku fundamentem rozwoju osobowego księdza doktora Bogdana Czupryna. Tych, którzy nie zdążyli zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl, gdzie znajdują się wyczerpujące informacje na temat każdej z omawianych pozycji. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefony 81 534 99 66 lub 81 743 75 15, a także na miejscu w Lublinie w naszej księgarni przy ulicy 3 Maja 22. Kończąc naszą audycję, pragniemy złożyć wszystkim ojcom i pracownikom Radia Maryja, a także Wam, drodzy słuchacze, serdeczne życzenia, by łaska Chrystusa Zmartwychwstałego przemieniała nasze serca, rozpalała wiarę, budziła nadzieję, otwierała na dzieła miłosierdzia. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.